Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dzisiaj jest z nami profesor Andrzej Gil, politolog i historyk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o sprawach bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo oczywiście w Polski przede wszystkim, ale oczywiście w kontekście tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i może trochę nawet szerzej. Na początek chciałbym zapytać o to, o co dziś chodzi Rosji i Władimirowi Putinowi. Obserwujemy to wszyscy, że co się dzieje na tym pograniczu rosyjsko-ukraińskim. Ukraińskie władze twierdzą, że przy granicach z Ukrainą i na anektowanym Krymie, także na terenie samozwańczych republik, Federacja Rosyjska zgromadziła blisko 100 tysięcy wojskowych. To pytanie ono krąży już od kilku ładnych dni w przestrzeni publicznej i ja go oczywiście zadam na początek panu profesorowi. Czy inwazja rosyjska na Ukrainę jest możliwa?
Jest jak najbardziej możliwa, dlatego że ta koncentracja, o której pan mówi, którą oblicza się nawet na 115 tysięcy żołnierzy, chociaż jest to kolejna już koncentracja i wcześniej były podobne przypadki, z których nic nie wynikło, ale to jest działanie, nazwałbym to takie rozpoznanie bojem, to znaczy myślę, że Władimir Putin sprawdza elastyczność Zachodu i na ile się może posunąć do jakiego punktu i wydaje się, że ten punkt się coraz bardziej odsuwa, to znaczy prezydent Rosji doskonale rozegrał Zachód, doskonale wie, że Zachód tak naprawdę niczego nie zrobi i że on może praktycznie wszystko. Tylko jest jeszcze kwestia, czy to mu się rzeczywiście politycznie opłaca, czy ta koncepcja, jaką wydaje się, że chciał zrealizować 7 lat temu, czyli koncepcja czegoś, co nazywano wówczas Noworosją, czy ona wróci, czy ona jest aktualna, być może jest jakaś inna koncepcja, może chodzi tutaj o odrzucenie Ukrainy w ogóle od Morza Czarnego, a być może chodzi o to, żeby została tylko i wyłącznie jakaś zachodnia część, jako niekontrolowana przez Rosję, a być może nic się nie zmieni. W tym momencie jest bardzo ciekawa sytuacja, że wszyscy wiedzą, że coś się wydarzy, czy być może coś się wydarzy, natomiast nikt na to nie reaguje, bo nikt nie ma ochoty na to reagować. Mam takie wrażenie, że łącznie z ukraińskim rządem i z ukraińskim narodem, który no, w obliczu takiego zagrożenia nie widać tam jakiejś szczególnej mobilizacji społecznej, ani jakiejkolwiek innej. Wręcz przeciwnie, mam takie wrażenie, że
no mamy dosyć trudną sytuację, też sytuację polityczną trudną i protesty przeciwko ekipie rządzącej. Także nie ma łatwej dziś sytuacji prezydent Zełenski, tej wewnętrznej.
No, oczywiście, że nie ma, ale to jest jakby pokazanie pewnej sytuacji, która jest to w jakiś tam sposób, powiadam w jakichś, analogiczna trochę do sytuacji polskiej. My w momencie zagrożenia, dosyć poważnego, także nie pokazaliśmy, że jesteśmy monolitem, chociaż mówię, to zagrożenie jest zupełnie innego rodzaju, czy być może innego rodzaju, no nie takiego strasznego, jakim stoi Ukraina, ale też ta sytuacja pokazuje, że społeczeństwo ukraińskie też nie jest monolitem, a wręcz przeciwnie, że ta robota, którą tam od wielu, wielu lat prowadzi Federacja Rosyjska, nie tylko Federacja Rosyjska, sami Ukraińcy, czy sami obywatele Ukrainy tutaj jakby nie stanęli swego czasu na wysokości zadania, to pokazuje, że tak naprawdę jedynym rozgrywającym, który ma prawie wszystkie karty w talii, to jest właśnie Władimir Putin. I w tym momencie, no proszę zwrócić uwagę, rozmawiamy, co myśli Putin, co zrobi Putin, o Putinie, z Putinem, przeciwko Putinowi. To nazwisko jest odmawiane przez wszystkie możliwe przypadki i to pokazuje, jaka jest sytuacja.
No i to jest niewątpliwie jego sukces w tych relacjach w związku z tą sytuacją. Ale jeszcze właśnie a propos tych scenariuszy, bo też kilka dni temu niemiecki dziennik Bild opublikował taką mapę ze scenariuszem zajęcia znacznej części terytorium Ukrainy. Ten scenariusz zakłada takie trzy etapy. Pytanie oczywiście, czy on jest możliwy. Oczywiście też zakładając i pamiętając charakter tej gazety, nastawiony jednak na pewną sensację, bo taki jest to tytuł, ale czy jednak ta publikacja wywołała ogromne poruszenie na całym świecie. Jak pan podchodzi do tych rewelacji, nazwijmy to?
No, wywołała ogromne poruszenie, jak wiele innych informacji, że ktoś się rozwiódł albo ktoś sobie złamał nogę. To dzisiaj w naszej przestrzeni, mówię tutaj o przestrzeni globalnej, no, różne informacje wywołują tego typu reakcje. Ale proszę zwrócić uwagę, że no, za tym nic nie idzie. No i rodzi się pytanie, no i co z tego? Mamy tutaj jakiś scenariusz, być może fantastyczny, być może nie fantastyczny, być może zupełnie realny, no ale za tym nic nie idzie. Nie ma mobilizacji na Ukrainie jakiejś powszechnej, nie ma przede wszystkim, widać, że Ukraina jest sama tak naprawdę w tej sytuacji, że te wszystkie opowieści o poparciu i tak dalej, to są opowieści no, zgoła fantastycznym charakterze. I problem, jeżeli się pojawia problem, okazuje się, że wobec tego problemu jesteś zupełnie sam. I to jest jakby taka lekcja, powiedziałbym, geopolityczna i dla nas, i dla świata, że co z tego, że nawet niemiecka gazeta, no niech chociażby o takim charakterze, ale publikuje konkretny materiał. No i zero reakcji tych, którzy no, jednak powinni się zastanowić. No jednak Ukraina funkcjonuje w pewnym zakresie bezpieczeństwa zbiorowego. No to gdzie jest Rada Bezpieczeństwa ONZ-u, gdzie jest NATO, gdzie są tego typu instytucje, organizacje? No nie ma.
Dzisiaj mamy tą swego rodzaju reakcją są rozmowy, są spotkania. No mamy rozmowę prezydenta Joe Bidena z Putinem. Mamy oczywiście rozmowę z prezydenta Bidena z prezydentem Ukrainy. To zacznijmy od tej rozmowy z Biden-Putin, która także szeroko komentowana od kilku dni, wtorkowa. No, pierwsza taka informacja, która popłynęła świat, to taka, że Biden miał ostrzec Putina, że Stany Zjednoczone i ich europejscy sojusznicy odpowiedzą silnymi sankcjami i innymi środkami, bo tak to zostało w oficjalnym komunikacie nazwane, na ewentualną rosyjską eskalację militarną na Ukrainie. To było takie pogrożenie palcem? Coś z tego wynika?
Im dłużej mija czasu, więcej mija czasu od tego spotkania, no pamiętajmy, że nie osobistego, tym bardziej widać, że Joe Biden przegrał to spotkanie i że zwycięzcą został prezydent Federacji Rosyjskiej.
Czyli zapamiętamy te takie uśmieszki, taką frywolną postawę prezydenta Putina z tej konferencji, z tego spotkania?
On ma niesamowitą przewagę. Mówię o Putinie, przewagę polegającą na tym, że wydaje się być, mimo różnych informacji, które dochodzą w jego zdrowiu, wydaje się być w świetnej formie. Natomiast Joe Biden, jaki jest, każdy widzi. I to jest jednak pewna psychologia. No w tym momencie człowiek w pełnej formie rozmawia z człowiekiem, który, no powiedzmy sobie, że tą formę ma już dawno, dawno za sobą. I to ma jednak pewne przełożenie. To jest jakby jedna rzecz. Wszyscy pamiętamy psa, którego tam gdzieś wypuścił w czasie spotkania, mówię o Putinie, w czasie spotkania z panią kanclerz Merkel, jakby co z tego wynikło. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, no mówię, im dłużej mija czasu, im więcej czasu mija, tym widać, że tu nie Joe Biden wygrał, a mam wrażenie, że ktoś tam jednak rzucił ten ręcznik na ring w czasie tego starcia. To jest jakby druga rzecz. Trzecia rzecz, nawet gdyby te zapowiedzi Bidena były no, poważne, to one nie są realne, no bo za przeproszeniem, jakie sankcje? Co może więcej zrobić świat Zachodu przeciwko Rosji niż to, co już w tym momencie zrobił? Nikt się nie odważy na konfrontację militarną. Nie ma takiego człowieka, który by wprowadził jakieś elementy konfrontacji militarnej w stosunkach z Rosją. Nikt
no tym bardziej, że dzisiaj administracja amerykańska stawia przede wszystkim na taką konfrontację i rywalizację z Chinami. Dziś Europa jest kolejnym.
No to jest jakby oczywiste. To jest oczywiste, że dla części establishmentu amerykańskiego tym głównym wrogiem są Chiny. I tutaj chodzi o to, żeby się jakoś z Rosją dogadać. Taki wariant przeprowadzić jak swego czasu Kissinger, tylko że z innymi aktorami, który wszedł w sojusz z Chinami, Mao Zedonga czy post Mao Zedonga przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Tutaj mamy jakby sytuację, ten sam trójkąt, a troszeczkę inna konfiguracja. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, proszę zwrócić uwagę, że w stosunkach czy w widzeniu świata przez Amerykanów wobec Europy, tej części środkowej, środkowo-wschodniej i wobec Rosji dochodzi do ciekawego paradoksu, że większym przeciwnikiem dla Ameryki jest dzisiaj Viktor Orban niż Władimir Putin. I to jest, wydaje mi się, ciekawa sytuacja, a w tym wszystkim jest biedna Ukraina, która no, utraciła poważną część terytorium. Wydaje się, że Krym niestety na zawsze, o ile w polityce istnieje jest coś takiego jak na zawsze. Donbas jest niekontrolowany i nawet jeżeli będzie jakaś forma porozumienia, to na pewno nie wróci ten stan, jaki był przed 2014 rokiem. Jakaś forma autonomii zapewne będzie, a to jest początek. Wiele części Ukrainy może zostać obdarzoną taką autonomią, jeżeli to wszystko wyjdzie. Więc tutaj sytuacja jest jasna. Zachód praktycznie skapitulował przed prezydentem Federacji Rosyjskiej.
Takie też komentarze, tak jak pan słusznie zauważył, profesor, wraz z kolejnymi dniami od tej wizyty się też pojawiają, bo według wielu komentatorów zabrakło takiej jasnej, wyraźnej deklaracji, takiego poparcia tych euroatlantyckich aspiracji Ukrainy przez prezydenta Bidena, co odczytują komentatorzy, publicyści właśnie jako takie zwycięstwo i Władimira Putina. Zabrakło jednak tutaj takiej deklaracji, czy po prostu nie można było się jej spodziewać, bo dziś jest to, o czym chyba wszyscy też wiedzą, mało realne.
Nie, no to nie jest mało realne, to jest nierealne. Nie wiem, jakie aspiracje atlantyckie Ukrainy? No, Ukraina jest państwem w stanie rozkładu wewnętrznego. Reformy, które Zełenski ma przedsięwziąć, one się, jeżeli rzeczywiście chciał przedsięwziąć, one się rozbiły o strukturę, która jest na Ukrainie od 30 lat, o ten system oligarchiczny, który jest absolutną podstawą. I to nie mówię tutaj o tych wielkich oligarchach, których tam nazwiska się pojawiają, jak ostatnio znowu przypomniano Rinata Achmetowa i rzekomy tam jakiś spisek czy pucz, który miał przygotowywać, ale to jest struktura od przedszkola, od dzielnicy, przez szkoły, szpitale, powiaty, województwa, aż do najwyższych struktur państwowych. Więc to jest nierealne. Jakiekolwiek marzenie Ukrainy o Unii Europejskiej, o NATO jest tylko marzeniem. No, nikt nie przyjmie państwa, które jest...
Marzeniem zapisanym, przypomnijmy, w konstytucji tego kraju.
A to w konstytucji, jak widać, różne rzeczy można pisać, a zawsze znajdzie się usłużny prawnik, który wytłumaczy, że intencja ojców założycieli czy rodziców założycieli, intencja była zupełnie inna. Więc to, że tam coś w konstytucji ukraińskiej coś jest zapisane, to akurat nie ma to żadnego większego znaczenia.
To jeszcze a propos tych reakcji Zachodu porozmawiajmy, panie profesorze, no bo Joe Biden też rozmawiał w czwartek z przywódcami bukareszteńskiej dziewiątki, czyli to są państwa te wschodniej flanki NATO. Zapowiedział, obiecał dodatkowe możliwości militarne. No mamy oczywiście także to spotkanie i rozmowę z prezydentem Zełenskim. Czy z kolei z tych rozmów cokolwiek wynika i czy może wynikać, no choćby też ta ofensywa prezydenta Zełenskiego, który po rozmowie z Joe Bidenem wybiera się także do Brukseli, ma tam rozmawiać z Emmanuelem Macronem, ma także rozmawiać z nowym kanclerzem Niemiec. Czy to coś zmieni w tych relacjach?
Nie sądzę, żeby coś zmieniło generalnie. Dlaczego? Dlatego, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy są wewnątrz państw Europy Środkowo-Wschodniej, jest mnóstwo konfliktów drobnych, lokalnych, a jednak dosyć zajadłych i zapiekłych. Ja tutaj przypomnę konflikt ukraińsko-węgierski, gdzie strona węgierska wielokrotnie blokowała różnego rodzaju inicjatywy ukraińskie, a co jest związane z kolei z polityką wewnętrzną Ukrainy wobec mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. Więc jeżeli się nie załatwi tych, no, z punktu widzenia generaliów, drobniejszych spraw, to raczej nie sądzę, żeby doszło do jakiegoś głębszego, prawdziwego, rzetelnego, sensownego porozumienia. Nikt nie jest chyba gotowy. Poza tym, no, o czym, co, jakie narzędzia posiada dzisiaj, no, chociażby prezydent Francji, czy jakie narzędzia posiada dzisiaj nowy kanclerz Niemiec, Olaf Scholz? No, co oni tak naprawdę mogą? Jedynym narzędziem, jakie Niemcy mają, to jest Nord Stream,
ale, dokładnie.
Ale go nie użyją, no bo jak? No bo przecież nie o to chodzi. No, to jest pętla.
No ale z drugiej strony mamy też oficjalne wypowiedzi przedstawicieli dyplomacji, akurat no, niewielkiego może kraju i bez większego znaczenia militarnego, ale w polskie media Rzeczpospolita cytowała rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Łotwy, który mówi o tym, że Ameryka straci wiarygodność, jeśli obieca Putinowi, że Ukraina nie będzie nigdy członkiem NATO. To ma jakieś znaczenie?
No, dla Łotwy na pewno.
No tak, tylko Łotwa militarnie, jej bezpieczeństwo muszą gwarantować inni, nie ona sama.
Ja powiem w ten sposób. O krajach nadbałtyckich, Litwa, Łotwa, Estonia i o roli Polski i przesmyku suwalskiego wiele się mówi i tutaj sprawa jest naprawdę trudna, dlatego że sytuacja wewnętrzna przede wszystkim Łotwy i Estonii, ale także Litwy, I sytuacja zewnętrzna, relacje z Rosją, to jest oddzielny zupełnie problem i ja się nie dziwię ministrom łotewskim, czy w ogóle Łotyszom jako takim, czy Estom, czy Litwinom, że oni, no, wyrażają tego typu opinie. Natomiast taka waga takiej opinii jest żadna. No, co z tego? No, Amerykanie raz pokazali, no, chociażby ostatnio w Afganistanie, że wszelkie zobowiązania, jakie na siebie nakładają, traktują bardzo... No, powiedziałbym tak labilnie i to...
Czyli Ameryka nie tyle straci wiarygodność, czy już ją traci?
Ale no, ona już od dawna straciła. Dla wielu straciła w 75 roku, kiedy to co się działo w Sajgonie, co niektórzy jeszcze pamiętają z polskiej telewizji, a ja, w tym także ja, te straszne sceny w ambasadzie amerykańskiej w Sajgonie. To wtedy już zaczęły się pewne problemy z wiarygodnością amerykańską. One trwają do dzisiaj. No, to jest polityka, to jest pewna rzeczywistość. Naprawdę nikt nie będzie umierał za Ukrainę, nikt nie będzie umierał za Kijów, tak jak kiedyś nikt nie chciał umierać za Gdańsk. Więc to niestety, to jest ta realpolitik.
Smutna to konstatacja, o której także będziemy też, w kontekście której będziemy kontynuować naszą rozmowę. Ja tylko przypomnę, dziś gościem Studia Wschodniego jest profesor Andrzej Gil, politolog i historyk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.